Donald Trump nie tracił czasu na szukanie centrum. Nie łasił się do otwarcie wrogich liberalno-lewicowych mediów. On robił swoje. Trzymał się swojej agendy i wygrał. To przykład dla każdego prawicowego polityka, jak należy działać. Trump formalnie walczył z Harris, ale tak naprawdę walczył z rozpędzoną rewolucją kulturową, z coraz szybszym upadkiem naszej cywilizacji. To było epickie starcie dobra ze złem. Charlie Kirk niestety nie żyje. Zabili go, z zimną krwią go zabili, tylko dlatego, że mówił prawdę. Mówił to, co nie podobało się lewicowym aktywistom. Szybsze masz reakcję na zabicie jakiegoś amerykańskiego youtuberzyny niż na atak na własny kraj. Elon Musk rozmawia z Donaldem Trumpem. Zasięg? Miliardowy. O czym? Między innymi o wolności, tolerancji, mediach, demokracji i cenzurze. Kto się oburza? Ci, którzy o tolerancji i demokracji mówią najwięcej. Ciekawe, prawda? Good job, Ice. Dlaczego tak bardzo interesujemy się amerykańską polityką? I dlaczego ta polityka ma tak ogromny wpływ na kraj, jakim jest Polska? Ma tak ogromny wpływ na całą Europę? Dlaczego obserwujemy coraz mocniejszą amerykanizację europejskiej polityki? Dlaczego to wszystko się dzieje i dlaczego tak chętnie korzystają z tego wszelkiej maści siły polityczne, szczególnie prawicowe? Dlaczego jest to zjawisko szkodliwe? I czy jest ono bardziej organiczne, czy zaplanowane? Jaką rolę w tym wszystkim odgrywają media społecznościowe? O tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym materiale. Cześć, prosiaczek z tej strony. Zanim zaczniemy, najpierw chciałbym bardzo podziękować mojemu pierwszemu wspierającemu. Jest nim The Bar Light. Z tego miejsca bardzo za to dziękuję i zachęcam również Was do zostania wspierającymi, jeżeli uważacie moją pracę za wartościową. Nie przedłużając, wracamy do tematu odcinka. Ameryka po II wojnie światowej, konkretnie po pokonaniu Hitlera, na spółę ze Związkiem Radzieckim oraz przy pomocy innych sił sojuszniczych w postaci aliantów, zaczęła pompować w Europę gigantyczne pieniądze. Czy to na odbudowę lokalnej infrastruktury, czy to na tak prozaiczne rzeczy jak żywność. Wtedy można zaznaczyć punkt na naszej osi czasu, kiedy to Amerykanie zaczęli być coraz bardziej widoczni na naszym kontynencie. Przynajmniej bardziej widoczni niż kiedykolwiek w historii. Ale zostawmy prehistorię na później. To nie jest kanał historyczny przecież. W Polsce ta amerykanizacja polityki zaczęła się tak naprawdę po upadku Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Kiedy to Polska otworzyła się coraz bardziej na zachód. W tym na amerykańskie firmy, które szukały miejsca, gdzie będą mogły ustanowić swoje filie, w poszukiwaniu coraz to nowych rynków zbytu.
Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochu paderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co prezydent Bush.
Wtedy zaczęły się także pierwsze kampanie polityczne. Przynajmniej kampanie polityczne w rozumieniu zachodnich, liberalnych demokracji. Z dużym udziałem mediów w postaci na przykład telewizji, czy bardziej klasycznych form przekazu, takich jak radio. Najbardziej miękkim przykładem wpływu amerykańskiej myśli politycznej na Polskę jest udział ekspertów od spraw wizerunku w kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego, czy to w 1995, czy to w roku 2000. Równie dobrze można wspomnieć także o wpływie na kampanię Lecha Wałęsy. Nie mówimy tutaj o bezpośrednim wpływie. To nie tak, że Amerykanie przyszli i zaczęli sterować kandydatami na polskiego prezydenta. Chodzi o to, że sami kandydaci chcieli zabrać taktyki PR-owe i polityczne ze Stanów Zjednoczonych. Bo widzicie, Ameryka jak dziś, tak i wtedy przodowała, jeżeli chodzi o polityczne show. Wtedy był to jeszcze rodzaj spokojnej polityki. Polityki blisko zwykłych ludzi. Przynajmniej w takie tony uderzały ówczesne kampanie wyborcze. Wizje spokoju, szczęśliwości, generalnie sielanki. Czy jak to niektórzy lubią mówić, ciepłej wody w kranie. Sprawy zaczęły się zmieniać dopiero przy starcie Donalda Trumpa na prezydenta. Wtedy to polityka zmieniła się znacznie. Okno Overtona, czyli to, jakie poglądy są akceptowalne, a jakie nie, zaczęło się coraz bardziej przesuwać na prawą stronę. Normalizując rzeczy, o których 10 lat temu nikt by nie pomyślał. Amerykańska polityka, jak widzieliście, jest widowiskowa. Wymaga od polityków coraz to mocniejszych zachowań, coraz to mocniejszych wystąpień, coraz to bardziej efektywnych wieców, spotkań czy przemów. Całe to zachowanie kreowane jest nie tylko przez nasz zwykły ludzki umysł, który domaga się więcej i więcej, aby móc się zaspokoić. Politycy, widząc to, chcą się przebić do naszego umysłu i zadomowić tam, więc naturalnie coraz bardziej podgrzewają poziom debaty publicznej. Wszystko to podsycają media społecznościowe. Rozdział pierwszy. Media społecznościowe. Media społecznościowe są kanałem transferu narracji politycznych z USA do Polski. I nie tylko do Polski, bo mówimy tutaj o całej Europie, gdzie wpływ amerykańskiej polityki jest coraz większy, a przynajmniej tej myśli politycznej. Wszystko to właśnie za pomocą mediów społecznościowych i algorytmów, do których dostępu nie mamy ani my, ani państwa, ani organizacje międzynarodowe, takie jak Unia Europejska. Poprzez dominację platform amerykańskich, takich jak Facebook, Twitter, YouTube, czy teraz już TikTok, mamy do czynienia z promowaniem treści emocjonalnych i polaryzujących. Nie jest to nic dziwnego. Media społecznościowe są nastawione na zysk, a to, co najlepiej się sprzedaje, to kontrowersje. Algorytmy i korporacje doskonale o tym wiedzą. Nie zważając na koszty społeczne swoich działań, podkręcają temperaturę sporu, promując ludzi, którzy przypadkiem nie zagrożą ich interesom. Nie bez przyczyny przedstawiciele największych firm technologicznych oraz właśnie mediów społecznościowych, takich jak Mark Zuckerberg czy Elon Musk, wpłacili gigantyczne pieniądze na kampanię Donalda Trumpa. Amerykańskie media bez jakichkolwiek regulacji urządzają demokrację w Europie, podporządkowywując sobie europejskich polityków pod amerykańskie standardy. Tak więc, jeżeli z Ameryki wypływają treści i pojęcia w postaci na przykład cancel culture, deep state, czy to mityczne już woke, to europejscy politycy podłapują te pojęcia i próbują je przeforsować na europejskim rynku, upraszczając przy tym poziom debaty publicznej do osi kulturowej zamiast materialnej. Lokalni aktorzy polityczni adaptują gotowe ramy konfliktu, co jest dla nich nie tylko łatwe, ponieważ już gdzieś za oceanem ktoś wymyślił pewne pojęcia i oni tylko muszą po nie sięgnąć. Robią to także dlatego, ponieważ algorytmy promują pewnego rodzaju treści zwykłym wyborcom, a oni, oswojeni już z amerykańską polityką, łatwiej będą wybierać polityków, którzy posługują się tą amerykańską narracją, ponieważ jest ona dla nich zrozumiała i znajoma. Tak więc różne osie sporu amerykańskie przechodzą na europejski rynek. Nie tylko już ten wspomniany woke przed chwilą, ale także na przykład kwestie teorii spiskowych. Dodatkowo globalizacja mediów społecznościowych powoduje to, że politycy w Polsce muszą odnosić się do kwestii, które dzieją się gdzieś daleko za oceanem.
Dwa dni temu w Stanach Zjednoczonych został zamordowany Charlie Kirk, jeden z najważniejszych działaczy politycznych młodego pokolenia. Ceniony, szanowany nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale też na całym świecie, także w Polsce. Uczcijmy jego pamięć chwilą ciszy.
Muszą to robić, ponieważ, jak wcześniej wspomnieliśmy, wyborca jest oswojony z tym światem. Nie jest on dla niego czymś odległym. Jest czymś, o czym co chwilę słyszy właśnie przy pomocy na przykład Instagrama, przy pomocy Facebooka. A dodatkowo wydarzenia w USA zazwyczaj są duże. Są widowiskowe, pokazowe, są nie do pomyślenia dla europejskiego mózgu. Dlatego są szokujące i ciekawe. A jak wcześniej wspomnieliśmy, algorytmy uwielbiają rzeczy szokujące i ciekawe. Napędzają one tylko wyświetlenia, generując coraz to większe zyski finansowe. Jakie są skutki tego wszystkiego dla polskiej debaty publicznej? No, po pierwsze, zubożenie języka. Zamiast tworzyć własne europejskie pojęcia, zamiast rozmawiać o własnych europejskich problemach, skupiamy się na kwestii tego, co dzieje się za oceanem. Przez co dyskusja jest absolutnie oderwana od lokalnych problemów społeczno-ekonomicznych. Rozmawiamy o Europie w amerykańskich kategoriach. Dodatkowo wzrasta podatność na dezinformację. Media społecznościowe nie bez powodu są idealnym miejscem dla wszelkiej maści szurów, którzy niezbyt lubią się z rzeczywistością, ale kochają sztuczną inteligencję, ponieważ ta pozwala im wykreować dosłownie wszystko. Każdy najbardziej chory scenariusz. Media amerykańskie mają duży wpływ, o tym już powiedzieliśmy, ale nie chcą tego wpływu oddawać. Nie chcą poddać się europejskim regulacjom. Nie chcą, aby algorytmy były publiczne, abyśmy wiedzieli, dlaczego takie, a nie inne zachowania kształtują naszą debatę publiczną. I nie jest to przypadkowe. Ameryka walczy o interesy swoich firm. Za każdym razem, kiedy w Europie pojawia się pomysł uregulowania tego, tego szkodliwego dla naszej demokracji rozkładu medialnego, zawsze nagle dziwnym trafem pojawiają się lokalni europejscy politycy, którzy powołując się na mityczną wolność słowa, bronią amerykańskich firm, które mają tutaj obecnie Eldorado, praktycznie nie płacą żadnych podatków, doprowadzają do niespotykanej wcześniej dezinformacji, polaryzacji politycznej, degradacji debaty publicznej na rzecz robienia z polityków influencerów. Amerykańska administracja, szczególnie teraz, kiedy jest wspierana przez największe amerykańskie molochy medialne, zaciekle poprzez swoich dyplomatów i przedstawicieli broni amerykańskie firmy przed uczciwym opodatkowaniem ze strony Europejczyków oraz wglądem do algorytmów, które przecież kształtują całą naszą demokrację na kontynencie zamieszkałym przez 500 000 000 ludzi. Ale media społecznościowe to tylko nośnik, nieskrępowany europejską ręką oczywiście i działający przez Amerykanów, na rzecz Amerykanów tak naprawdę, umacniający ich hegemonię kulturową. Rozdział drugi, hegemonia kulturowa. Ten rozdział będzie chyba najkrótszy, ale jest najważniejszy i widzimy go wszyscy we własnym życiu. Ameryka, z racji na to, że jest największym i najpotężniejszym państwem świata, największym oczywiście gospodarczo, wywiera ogromny wpływ na to, co dzieje się na świecie. Za pomocą wcześniej wymienionych na przykład mediów społecznościowych. Ale to wszystko nie wzięło się znikąd. Zanim pojawiły się media społecznościowe i technofeudalni panowie, mieliśmy do czynienia z telewizją, z filmem, z starą formą przekazywania. Tam Amerykanie budowali swoją potęgę kulturalną, produkując filmy bardzo dobrej jakości, które wpisały się na stałe w kulturalne dziedzictwo człowieka. Wpływ amerykańskiej popkultury na nasze życie jest widoczny tak naprawdę na każdym kroku. Widzimy to wszędzie. Od słuchanej muzyki, po oglądane seriale, po oglądanych także różnych twórców. Amerykanie wygrali wyścig kulturalny. Nie wszyscy oglądamy chińskie, rosyjskie, indyjskie czy afrykańskie filmy. Głównie konsumujemy treści tworzone przez Amerykanów. I nie będę teraz oceniał, czy to dobrze, czy źle. Moim zdaniem dosyć neutralnie. Pragnę tylko zauważyć, że fakt takiej przewagi kulturalnej, takiego silnego zakorzenienia amerykańskiej wizji w także naszej popkulturze sprzyja amerykanizacji języka, a co za tym idzie, polityki. Chodzi o to, aby zauważyć na potrzeby tej rozmowy, że Amerykanie już wcześniej posiadali platformę do przekazywania swoich myśli politycznych. Myśli w kontekście na przykład trybu życia, ładu społecznego czy systemu ekonomicznego. I za pomocą wcześniej wypracowanych kanałów przekazu oddziaływali i nadal to robią na europejskie struktury państwowe, na europejskie społeczeństwa i na naszą demokrację. Amerykanie za pomocą swojej hegemonii kulturalnej mają przewagę, której nie mają, czy to Rosjanie, czy Chińczycy, ponieważ amerykańska hegemonia kulturalna jest tak powszechna i tak obecna, że wręcz niezauważalna. Wyobraźmy sobie, że jest jedna ryba i ta ryba sobie pływa, podpływa do niej druga, trochę starsza ryba, no w sumie. I ta starsza ryba pyta tej mniejszej, jak tam dzisiaj woda? Mała ryba zachodzi w głowę. Czym jest woda? I tą wodą jest właśnie amerykańska hegemonia kulturalna. W BTW ten przykład pochodzi z kanału Myśleć Głębiej. Wielkie pozdro. Dlaczego w tej hegemonii kulturalnej możemy dopatrywać się problemu? Zapytacie. Otóż dlatego, że jest ona skrojona pod amerykańskie potrzeby, pod ich system polityczny, pod ich styl życia. I o ile wszystko jest dobre w umiarze i nie ma nic złego w oglądaniu amerykańskich produkcji, o tyle trzeba mieć z tyłu głowy, że mamy do czynienia właśnie z taką hegemonią. By za chwilę nie skończyć jak Dominik Tarczyński, któremu obecnie bliżej do amerykańskiego kongresmena niż do polskiego posła. Gdy już wspomnieliśmy o hegemonii kulturowej, nie możemy zapomnieć także o wojnie kulturowej. Czyli w dużym skrócie o tym całym woke, o tym całym cancel culture, o tych wszystkich amerykańskich świecidełkach, które próbują przejść do Europy, o Black Lives Matter i o wszystkich innych kulturowych amerykańskich problemach, które z buciorami za pomocą prawicowych i nie tylko prawicowych, niestety polityków, próbują wchodzić do nas. A jest to tak naprawdę zapychacz w prowadzeniu normalnej i zdrowej debaty publicznej. Jako Europejczycy nie powinniśmy poświęcać tak dużo czasu, tak dużo emocji, aby interesować się amerykańskimi wewnętrznymi wewnętrznymi problemami. Powinniśmy je tylko obserwować i wyciągać z nich wnioski, a nie przekładać amerykańską oś sporu na nasze europejskie podwórko. Bo widzicie, czas ma to do siebie, że jest ograniczony. I w ograniczonym czasie możemy zrobić ograniczoną liczbę rzeczy. Jeżeli ten czas podczas naszej debaty publicznej będziemy przeznaczać na interesowanie się tym, co dzieje się za wielką wodą, to nie starczy nam czasu na rozwiązywanie europejskich problemów, unikalnych dla naszego kontynentu. Problemów, które wymagają unikalnych rozwiązań, a nie rozwiązań importowanych z Ameryki. Europa powinna wymyślać własne rozwiązania. Oczywiście bazując na błędach Amerykanów, bo wiadomo, że łatwiej się uczy i lepiej się uczyć na cudzych błędach, a nie swoich. Nie wszyscy jednak to rozumieją. Rozdział trzeci. Bezpośrednia ingerencja w europejską politykę. Amerykanie wpływają na naszą politykę nie tylko poprzez wcześniej wspomnianą hegemonię kulturową, czy przez wpływ gigantów medialnych, którzy nie chcą się stosować do europejskich zasad. Robią to także bezpośrednio. Dobrym przykładem tego jest na przykład niesamowicie charyzmatyczny, wiadomo, Elon Musk, który występował na jednym z konwentów Alternative für Deutschland, partii jawnie faszyzującej, która jakimś dziwnym sposobem jest w koalicji z Konfederacją w Parlamencie Europejskim. No ale może to tylko przypadek. I tak oto widzieliśmy na przykład Elona Muska, który mówił, że Niemcy mają się nie wstydzić swojej przeszłości, mówiącym o niemieckiej dumie. Tak oto widzimy amerykańskich polityków, którzy przyjeżdżają do Europy na spotkania konserwatystów, namaszczając ich na nowych liderów, prowadząc rozmowy i przedstawiając, jak można zmienić świat dookoła siebie pod ich słuszne wartości. No wiadomo, tak oto widzimy wpływ amerykańskich organizacji na europejskie życie społeczne. Absolutna komedia. Ale na pewno to ja mam jakieś problemy ze wzrokiem, bo przecież niemożliwe, żeby najwięksi europejscy patrioci zapraszali przedstawicieli zewnętrznego mocarstwa na to, aby ci udzielali im poparcia. Rozdział czwarty. Co teraz? No teraz to trochę lipa, bo generalnie nie ma tutaj zbytnio pola do wyjścia. Jedyne co możemy robić, to próbować opodatkować wielkie korporacje amerykańskie. Próbować produkować europejską kulturę, konkretnie popkulturę. Próbować rozmawiać o Europie, nawet jeżeli problemy europejskie są nudne. Bo może właśnie najlepsze są takie nudne problemy. Polityka powinna być może właśnie nudna, skupiona na rozwiązywaniu obecnych problemów, faktycznych problemów, materialnych problemów. I może nie powinna być ona kalką z amerykańskiej polityki. Powiem, że zdecydowanie wolałbym słuchać, czy to w pracy, czy to czytać w internecie, o europejskich problemach, nawet polskich. Tak prozaicznych, jak na przykład ten plastikowy krzyż. Wolałbym słuchać o lokalnych niesnaskach i o rozwiązaniach dostosowanych do naszego kontynentu, niż po raz kolejny słuchać o tym, jak Donald Trump okazuje się być niezrównoważonym psychicznie człowiekiem. Tylko po to, żeby chwilę później zobaczyć, jak prawica klaszcze mu po tym, jak powiedział absolutnie najbardziej odklejoną rzecz, jaką słyszałem. Chciałbym też zobaczyć realną walkę europejskich polityków o suwerenność naszego kontynentu, na przykład w kontekście obrony, własnej siły militarnej. Wolałbym rozmawiać właśnie o tym, niż o George'u Floydzie. Bo ile warto jest rozmawiać, tak jak wcześniej powiedziałem, o Ameryce, aby wiedzieć, co może nas czekać w Europie, o tyle nie jestem przekonany, czy powinniśmy poświęcać temu aż tyle czasu, marnując swój czas, energię, emocje, no i jakość debaty publicznej. Co przyniesie przyszłość? Nie wiem. Obstawiajcie w komentarzach, czy ktokolwiek wyciągnie z tego jakiekolwiek wnioski. Z tego miejsca gorąco zachęcam do wsparcia mojego kanału, tak jak wcześniej powiedziałem, zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Dodatkowo zdradzę wam zakulisowo, że planowany jest Discord Prosiaczka. Powoli powstaje, ale zobaczymy, kiedy tak naprawdę stanie na nogi w pełni. Dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć i jaki problem was martwi. O czym chcielibyście posłuchać. Ja jestem otwarty, tematów jest dosyć sporo. Jeśli ciekawi cię moja perspektywa, zachęcam, aby zostać tutaj na dłużej. Mówił do was Prosiaczek i do następnego. Mów z tym pasterzem!